Myślę, że już jesteśmy gotowi do słuchania Bożego Słowa. Proszę, otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, wersety od 3 do 10. Strona 1247. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, od 3 do końca kapitu będziemy czytać. Jesteście gotowi? Już mogę. Macie otwartą Biblię w tym miejscu? Dobrze. Czytamy. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę. Jako zwodziciele, a jednak prawi. Jako nieznani, a jednak znani. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako karani, a jednak niezabici. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Panie Boże, chcę Cię prosić, abyś nam błogosławił, kiedy będziemy próbowali rozważyć to Słowo, kiedy będziemy próbowali, Panie, zrozumieć, co Ty chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Proszę Cię, Ojcze, aby Twój Święty Duch był naszym nauczycielem, osobistym przewodnikiem, tak aby oprócz tego, co ja mam do powiedzenia, każdy z nas mógł odbierać myśli bezpośrednio od Ciebie. Panie Boże, proszę Cię, abyś był tym, który będzie inspirował nas do zrozumienia, jakie miejsce jest nasze w życiu, jakie jest nasze miejsce przed Tobą i naprawdę do czego nas powołałeś. Ojcze, tak modlę się o taką atmosferę wolności, w której Słowo dociera do serc ludzkich, w której Ty wykonujesz swoje dzieło, swoją pracę bardzo głęboko i bardzo skutecznie w naszym życiu. Ojcze, to proszę w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pastor Richard Wurmbrand powiedział takie zdanie: więzienie nie stanowi przeszkody dla owocnego życia chrześcijańskiego. Gdybym powiedział to zdanie ja, to można by uznać, że jest to czysto teoretyczna wypowiedź, dlatego że jako chrześcijanin nigdy nie przebywałem w więzieniu jakiś dłuższy okres czasu. Natomiast ten człowiek w więzieniach rumuńskich spędził z powodu swojej wiary w Chrystusa, z powodu podążania za Panem i głoszenia Ewangelii ponad 14 lat. W różnych celach, w różnych miejscach w Rumunii. I teraz, będąc w więzieniu, ten pastor odkrył, że te mury więzienne, ta ciemna cela, to w pewnym sensie ograniczenie nie stanowi dla niego żadnej przeszkody, jeśli chodzi o owocne chrześcijańskie życie. Mógłbym powiedzieć tak, czy mogą być bardziej niesprzyjające okoliczności dla człowieka, by służyć Bogu, jak to, gdy znajdzie się w więzieniu, w zamkniętej celi, gdzieś sam, oddzielony od innych ludzi. Czy mogą być bardziej niesprzyjające okoliczności? Drodzy, jeżeli pojmujemy służbę dla Chrystusa w ten sposób, że polega to na wykonywaniu pewnych czynności dla Boga, tak jak na przykład ktoś weźmie mikrofon i na nabożeństwie śpiewa, jeśli pojmujemy służbę dla Boga w ten sposób, że jest to na przykład wygłaszanie kazań, jeśli pojmujemy służbę dla Boga, że jest to wykonywanie innych czynności dla Boga, to mogą w naszym życiu się pojawić takie okoliczności, które nam bardzo skutecznie wykonywanie tej służby mogą ograniczyć. Bo wystarczy, że ktoś zachoruje i już nagle jego życie się zmienia, wywraca się do góry nogami, jego życie staje się inne, i nagle się może okazać, że pojawiły się nowe okoliczności, które uniemożliwiają mu wykonywanie tej służby, której do tej pory wykonywał. Może być tak, że komuś pojawią się komplikacje w życiu rodzinnym. Może okazać się, że te komplikacje w życiu rodzinnym, trudności w życiu rodzinnym mogą spowodować to, że znów nie będzie mógł wykonywać tego, co do tej pory wykonywał. Mogą pojawić się problemy, nie wiem, w pracy, w życiu zawodowym i nagle jego rytm życia musi się zmienić. I może w tym momencie się okazać, że to, co robił do tej pory, nie musi tego robić. Nie może tego robić w ten sposób. Ale chciałbym, abyśmy zrozumieli ten fragment, o którym mówi apostoł Paweł, który przeczytałem z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdziału poniżej. Żebyśmy ten fragment zrozumieli. Bo ten fragment nam coś ważnego ma do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze służenie Bogu, o naszą służbę dla Boga. I w wersecie 4 apostoł mówi w ten sposób, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. Ale we wszystkim. I później wymienia bardzo szeroki zakres rzeczy, w których on mówi o tym, że w tym wszystkim okazuje się sługą Bożym. Nie sprowadza tego do jakiegoś spokojnego, poukładanego życia, tylko on mówi we wszystkim, a później, jak mówię, wymienia te przeróżne okoliczności, mówi we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. Ten tekst mówi, polecamy siebie samych Bogu jako sługi, stawiamy się przed Bogiem jako sługi. Inaczej w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji jesteśmy sługami Bożymi. I chciałbym zrobić takie bardzo ważne rozróżnienie dzisiaj, abyśmy to też uchwycili tę myśl. Bycie sługą to coś więcej niż służenie. Bycie sługą niekoniecznie ma związek z tym, co robimy. Bycie sługą ma związek z tym, kim jesteśmy. I apostoł Paweł tutaj nie mówi, że my w tych wszystkich sytuacjach służymy, tylko mówi, okazujemy się sługami w każdej z tych sytuacji, którą wymienia. Okazujemy się, kim jesteśmy. Okazujemy się, jakie jest nasze wnętrze, jaka jest nasza postawa. Te wszystkie okoliczności są okazją, by pokazać, że jesteśmy sługami Bożymi. I o tym chcę dzisiaj mówić. O byciu sługą. Bo to jest na początku. Bo to jest pierwsze. A dopiero z tego bierze się prawdziwe służenie. Najpierw człowiek w Chrystusie Jezusie powinien stać się sługą, by móc służyć. Jeśli zamienimy tę kolejność i staramy się służyć, nie będąc sługami, to wtedy się okazuje, że to, co robimy, nie spełnia żadnych kryteriów, które Bóg wyznaczył dla służby. Po prostu jesteśmy ludźmi, którzy są zaangażowani w jakieś formy działalności kościelnej. Ale to nie znaczy w ogóle, że jesteśmy sługami przed Bogiem. Pierwsze to, co apostoł Paweł mówi tutaj i na co zwrócił uwagę, okazujemy się sługami Bożymi w... I tutaj, jak powiedziałem, wymienia przeróżne okoliczności. I tak naprawdę to jest Boży zamiar, Boży cel. Bożym celem i zamiarem naszego życia nie jest tylko to, żebyśmy Jemu służyli. To jest spłycenie sprawy. To jest popatrzenie zbyt powierzchowne. Bożym celem nie jest to, abyśmy coś wykonywali i robili dla Boga. Bożym celem jest to, abyśmy się stali Jego sługami. To jest pewien stan serca człowieka. To jest coś o wiele głębszego niż robienie czegoś dla Pana. To jest to tak naprawdę, kim jesteśmy w naszym wnętrzu przed Nim. I pozwólcie, że przeczytam fragment o Jezusie Chrystusie, który bardzo nam to jasno i dobitnie pokazuje z Księgi proroka Izajasza, 42 rozdziału. Jest to zapowiedź o słudze Jahwe, o słudze Pana, 42 rozdział, werset 1. Nie musicie słuchać, 42 rozdział, werset 1. Szukać, chciałem powiedzieć. Dziękuję, że mnie słuchacie jeszcze, ale dopiero mówię 5 minut. Nie musicie szukać, ale jak ktoś znalazł, to miło. Oto werset, rozdział 42, werset 1. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby narodom nadał prawo. I zobaczcie, że pierwsze stwierdzenie, jakie się pojawia, zapowiedź o Mesjaszu, o tym słudze Jahwe to jest powiedziane, oto sługa mój. Tak Bóg mówi o Zbawicielu, o Mesjaszu. On nie mówi na początku, oto ktoś, kto mi będzie służył. On określa, kim ta osoba będzie, oto sługa mój. I w języku hebrajskim jest to słowa Ebed Jahwe i słownik mówi, że jest to tytuł wyrażający poddanie Bogu i szczególną więź z Bogiem. Sługa Jahwe, sługa Boże, jest to określenie, które wyraża poddanie się Bogu, i wyraża szczególną więź z Bogiem. A więc sługą Bożym jest ten, kto jest poddany Bogu. To jest pierwsza myśl. Sługą Bożym jest ten, kto jest w swoim życiu poddany Bogu. A więc tak naprawdę dla niego liczy się przede wszystkim Boża wola i to, co Bóg myśli na dany temat i to, co Bóg chce, aby ta osoba realizowała. Sługa nie realizuje swojego planu i swojej woli. Sługa nie realizuje to, co chciałby realizować, to, w czym chciałby się widzieć najlepiej. Sługa jest to ten, który realizuje to, co jego Pan, Bóg, chce, aby on realizował. Odnieśmy to do Jezusa. To Jezus realizował to, co Ojciec chciał, żeby zrealizował. A gdybyśmy odnieśli to do modlitwy Getsemane, to byśmy zobaczyli, że wcale nie było to dla Jezusa miłe i lekkie i łatwe, aby pójść na krzyż. Ale on tam w Getsemane okazał się jako sługa Boży, powiedział, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja sługa nie robi tego, co jest najlepsze z jego punktu widzenia. Ale sługa robi to, co chce jego Pan, aby on realizował. A więc po pierwsze jest tutaj mowa, ten tytuł wyraża poddanie się Bogu, a po drugie tytuł, czy to określenie sługa Jahwe określa szczególny rodzaj więzi z Bogiem. A więc jest to nie tylko ktoś, kto wykonuje jakieś rzucone tam polecenia, jakieś rzucone rozkazy, gdzieś tam docierają do niego, ale jest to ktoś, kto posiada szczególny rodzaj więzi z Bogiem. Mówiąc inaczej, słyszy od Boga. Ma z Nim bliskość, ma z Nim relacje, słyszy. Czasami mu się to nie podoba, nie jest to takie może dobre, miłe z jego punktu widzenia, ale on chce to realizować, bo jego Pan to mówi. Na tym polega bycie sługą. To jest coś więcej niż wykonywanie różnych rzeczy dla Pana Boga. Musimy to uchwycić bardzo głęboko. Bóg przede wszystkim chce, abyśmy się w naszym życiu, w podążaniu za Nim, stali sługami. To jest pierwsze. A to, w jaki sposób będziemy służyć, gdzie będziemy służyć i co będziemy robić, to jest sprawa kompletnie druga. To jest sprawa zupełnie mniej istotna niż to, aby być Nim, czyli być sługą Bożym na wzór Jezusa Chrystusa. To jest ten kierunek, który Bóg obiera i chce w nas kształtować w naszym życiu. Gdybyśmy teraz przeszli do Nowego Testamentu i przyglądali się, jak wypowiadali się Boży mężowie, Boży apostołowie, i teraz już was poproszę, żebyście nie szukali, bo ja mam to napisane i odczytam. Na przykład apostoł Piotr w drugim liście Piotra, rozdział pierwszy, werset pierwszy mówi tak. Szymon Piotr, najpierw i później mówi, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Zobaczcie. On nie chlubi się na początku, czy nie wymienia na początku tytułu apostoł, tylko na początku mówi sługa i dopiero mówi apostoł. Sługa to jest to, kim on jest, a apostoł to jest to, jakie powołanie od Boga otrzymał, co realizuje, że Bóg go posłał, by głosił Ewangelię. Ale on najpierw mówi sługa i apostoł. Teraz dalej, apostoł Paweł, Rzymian, pierwszy rozdział, werset pierwszy, cytuję. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. To jest pierwsze zdanie, jakie wypowiada Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. I dalej mówi, powołany na apostoła i wyznaczony do zwiastowania Ewangelii. Najpierw jest to, kim jest. Sługa Jezusa Chrystusa, a później dopiero ma to związek z powołaniem i ze służbą, jaką się wykonuje. Bycie sługą to jest nasza postawa wobec Boga i ludzi. Słuchajcie, bycie sługą to jest nasza postawa wobec Boga i ludzi. Bycie sługą ma związek z naszym charakterem. Bycie sługą ma związek z naszą wewnętrzną przemianą. Bycie sługą ma związek z naszą jakością chrześcijańskiego życia. I tak naprawdę w tym kierunku Bóg działa w naszym życiu, aby ukształtować i uczynić nas swoimi sługami. Jaka jest różnica pomiędzy sługą, a kimś, kto tylko Bogu chce służyć albo chce robić różne rzeczy dla Boga? Powiedziałem to wcześniej. Sługa wykonuje to, co chce jego Pan, aby wykonywał. Natomiast człowiek, który chce robić różne rzeczy dla Boga, robi to, co jemu się wydaje, że jest najlepsze. Co jemu sprawia przyjemność, w czym on się może realizować. Ale gdy tylko pojawiają się różnego rodzaju, bym powiedział, rzeczy niełatwe, nieprzyjemne, trudności, kłopoty, kłody, przeciwności, robi krok w tył i znów szuka czegoś, co będzie dla niego znów łatwe, dla niego, no nie wiem, przyjemne, czym będzie się dobrze czuł i będzie się realizował. Sługa zainteresowany jest tym, aby wykonać to, co Bóg włożył do jego życia, złożył na jego ramiona, niezależnie, czy to jest dla niego łatwe, czy to jest dla niego trudne, czy on ma w tym radość, czy się musi zmagać, czy musi płakać, czy musi na kolanach być, czy musi po prostu przeżywać innego rodzaju doświadczenia, udręki. On realizuje to, co Pan chce, aby realizował w życiu. Na tym polega różnica. Przeczytajmy tekst o Jezusie Chrystusie z listu do Filipian. Bo to też jest tekst wyjaśniający nam wiele, jeśli chodzi o naszego Pana, który jest mistrzem i przykładem dla nas. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 5 poniżej. I dalej czytamy coś takiego. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Może podkreślę to słowo, pewne usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. A więc tutaj mamy wzorzec, pewne usposobienie, pewna postawa, która była w Bożym Synu. I teraz jest odniesienie i wy weźcie to samo do swojego życia. Weźcie to usposobienie, ten wzorzec, ten przykład, weźcie do swojego życia. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. Tu jest znów to określenie. On przyjął postać sługi. On się naprawdę stał sługą, będąc Synem Bożym w niebie, stał się sługą. I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I zauważmy, że on najpierw stał się sługą, a później jest mowa o tym, że stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Gdyby nie był sługą, nigdy by nie dokonało się zbawienie. Nigdy by nie był posłuszny aż do tego stopnia. Ale dlatego, że był bezwzględnie sługą Ojca, sługą Jahwe, dlatego poszedł na krzyż, dlatego dokonało się zbawienie, dlatego był do końca posłuszny, bo wiedział, że w swoim życiu, tutaj na ziemi, jego celem jest zrealizowanie Bożej woli, jest zrealizowanie tego, co Bóg na niego włożył. Stał się sługą i dlatego był posłuszny aż do śmierci. I w naszym życiu jest dokładnie tak samo. My najpierw stajemy się sługami, a później dopiero możemy w posłuszeństwie dla Boga realizować Boży plan i Bożą wolę w naszym życiu. Sprawa nie toczy się o to, żebyśmy zaczęli jakieś tam rzeczy dla Boga wykonywać. Sprawa toczy się o to, żebyśmy naprawdę stali się sługami ukształtowanymi przez Boga, przez Boże Słowo, przez Ducha Świętego. A wtedy Bóg nie będzie miał z nami problemu. Wtedy Bóg nie będzie miał z nami problemu włożyć czy zlecić nam różnego rodzaju powołania i odpowiedzialności. Jeśli znajdzie sług, to im da zadania, odpowiedzialności i oni będą je realizować. Jeśli nie znajdzie sług, niezależnie od tego, co by nam zlecał, my to będziemy robić i tak po swojemu, i tak jak nam się wydaje, że to jest właściwie i dobrze. Bóg chce przede wszystkim ukształtować w życiu człowieka to, aby ta osoba stała się sługą Bożym. I teraz apostoł Paweł w tym fragmencie, który przeczytałem z drugiego listu do Koryntian, wrócimy teraz do tego fragmentu, wymienia różnego rodzaju okoliczności, które ukazują to, czy jesteśmy sługami. Tak naprawdę te okoliczności, o których Paweł mówi, my się okazujemy we wszystkim sługami Bożymi. I teraz te okoliczności są sprawdziane, a jednocześnie pokazują to, na ile jesteśmy sługami. I czytam werset 4, powtarzam, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, i teraz jest wymienione, po pierwsze w wielkiej cierpliwości. Sługą Bożym okazujemy się poprzez wielką cierpliwość. Cierpliwość to umiejętność, to jest definicja ze słownika, umiejętność znoszenia ze spokojem rzeczy przykrych. Jeszcze raz przeczytam. Cierpliwość to umiejętność znoszenia ze spokojem rzeczy przykrych. Zdolność spokojnego wyczekiwania, opanowanie, wytrwałość. Dzisiaj jest bardzo mało ludzi cierpliwych. Nie wiem, czy możecie to potwierdzić. Cierpliwość dzisiaj jest wartością, czy pewną cechą, którą należy szukać ze świecą, możemy określić. Ale chcę też powiedzieć, że i w Kościele cierpliwość zaczyna należeć do rzadkości. Jest coraz bardziej, albo inaczej powiem, coraz jesteśmy mniej cierpliwi. Coraz trudniej nam przychodzi znosić rzeczy, które są trudne. Jak powiedziałem, a cierpliwość to umiejętność znoszenia ze spokojem rzeczy przykrych. I w tym okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości okazujemy się sługami Bożymi. Na ile nimi jesteśmy? Jak jest nas ukształtowany charakter sługi? Bardzo ciekawe jest w 12 rozdziale tegoż listu, w wersecie 12, kiedy apostoł Paweł mówi o sobie, o swoim apostolstwie i on mówi o znakach, które towarzyszą czy potwierdzają u niego godność apostoła. Apostoł ma pewne znaki, to nie jest napis na pagonie apostoł albo coś wpięte w klapę, tylko są to pewne znaki duchowe, rozpoznawcze, że jest to apostoł. I Paweł mówi tak, znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości i dalej dopiero mówi w znakach, w cudach i przejawach mocy. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły w wielkiej cierpliwości i dopiero później mówi o znakach, cudach i dziełach, które, mocy, które Bóg, ale zaczął od ukazania swojego charakteru w wielkiej cierpliwości. Tym się cechował. I także Bóg przez niego czynił wielkie znaki i wielkie cuda. A w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 2, 24, czytamy takie słowa, a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. I znów, kiedy mówimy o słudze Pana, znów pojawia się termin cierpliwie znoszący przeciwności. To jest ukształtowanie naszego wnętrza. To jest dowód, że Duch Święty naprawdę coś w nas czyni rzeczywistego. To nie są tylko deklaracje, które my wyrażamy, ale rzeczywiście coś Bóg w nas czyni. Łamie nasze wnętrze, łamie nasz charakter i uczy nas cierpliwego znoszenia tego, co jest przeciwko nam. Ostatnio mieliśmy takie przeżycie i mieszkańcy naszego bloku i sąsiedniego bloku musieli przeżywać trudne chwile, bo zdarzyło się, że ktoś w nocy przychodząc miał dobrą zabawę i jakimś ostrym narzędziem porobił różnego rodzaju rysunki na wszystkich samochodach, tak, wzdłuż. Takie kreski, takie buźki i tam inne rzeczy. Dwa bloki na wzdłuż. Jak można, wiecie, reagować w takiej sytuacji? Jak można przeżywać, wiecie, taką rzecz? Są chrześcijanie i niechrześcijanie. Jednych to dotyka i drugich to dotyka. Jak reagujesz w swoim życiu w sytuacjach, kiedy jest ci przykro, kiedy spotykają cię przeciwności, kiedy spotykają cię trudności? Ale może to odniosę do chociażby takiej sytuacji, jak jest teraz. Głoszę kazanie, zwiastuję Boże Słowo i mówię coś, z czym się nie zgadzasz. Masz inny pogląd na to, o czym mówię. Jak zareagujesz? Oburzysz się? Uznasz, że to, co mówię, mija się z prawdą? Nie na tym polega bycie sługą, że odkryjesz, że się pomyliłem. To nie w tym tkwi. To, co się dzieje dalej, decyduje o tym, czy jestem Bożym sługą, czy nie. Czy potrafię pewne rzeczy, pewne trudności, pewne okoliczności znosić ze spokojem, a później może też i gdy trzeba właściwie zareagować. Nie wiem, czy przypominacie sobie świadectwo brata Franczuka. Nie wszyscy na pewno mieliście okazję słuchać jego świadectwa, ale miał taką przeżycie w swoim życiu, że pojechał do pewnej wioski, gdzie głosił w cerkwi Boże Słowo i tam zorientowano się, że on nie jest popem, tylko zielonoświątkowcem i zadzwoniono po policję. Policja go tam wyprowadziła i go solennie obłożyła kijami i czym tam po prostu mieli narzędzia, bo to było w dawnych czasach. I go wyrzucili z tej wioski, zabronili mu tam więcej przyjeżdżać, więc on musiał opuścić tą wioskę. I tak przeżywał, mówi, Boże, po co ja tam w ogóle pojechałem? Jaki był cel mojej wizyty w tej miejscowości? I później okazało się, dowiedział się, że w tej wiosce powstał zbór. Po tym, jak go kijami tam czy pałkami obłożyli. I niekoniecznie miało to bezpośredni związek z tym, co on głosił. Ale ten fakt, bo dowiedział się, że część ludzi, którzy wyszli z tej cerkwi, przyglądali się temu, co się działo i widzieli, jak on się zachowywał wtedy, kiedy go milicjanci po prostu bili. Część z tych osób powiedziało, to musi być na pewno Boży sługa. To musi być na pewno Boży człowiek. My przyjmujemy to, co on mówi, dlatego że widzimy, jak on się teraz w tym momencie zachowuje. W tej sytuacji. Cierpliwością można przekonać sędziego. A łagodny język ułamie kości. To, co uwiarygodnia to, co mówimy. To, co uwiarygodnia to, co mówimy, to jest to, w jaki sposób się zachowujemy i kim jesteśmy. Nasze same słowa mają niewielką wartość i znaczenie. One muszą być uwiarygodnione to, kim jesteśmy, naszą postawą życiową. O to tak naprawdę chodzi w Ewangelii, w głoszeniu Ewangelii. We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości. Nie jestem w stanie omówić wszystkich rzeczy, więc pozwólcie, że wybiorę trzy. W potrzebach. To pojawia się to słowo w potrzebach. Okazujemy się sługami Bożymi w potrzebach. Co powoduje, jaką w nas powoduje reakcję, gdy mamy potrzeby, gdy mamy braki? Czujemy się niekomfortowo. Potrzeby, braki przede wszystkim, czy przeważnie wywołują narzekania, utyskiwania, szemrania, złość, gniew. Napisałem sobie i inny rodzaj grzechów. Poczucie braku, poczucie, nie wiem, czegoś, że mamy potrzeby w typowy, w normalny sposób właśnie powoduje tego typu reakcje w nas. Możemy to zobrazować, zilustrować, odwołując się do Pisma Świętego. Widzimy, kiedy naród izraelski wędrował do ziemi kananejskiej. Były to trudne okoliczności, ale Bóg im zapewnił to, co było takie podstawowe. Pamiętacie, rzeczy podstawowe w tej podróży, w tej wędrówce mieli zapewnione, bo mieli mannę, czyli mówiąc inaczej, mieli chleb na każdy dzień, ale już nie było do chleba. No już do chleba nie było. Chleb był, ale do chleba nie było. Więc to nie jest jakaś super komfortowa sytuacja. Sytuacja potrzeby, mimo tego, że te najgłówniejsze potrzeby były zaspokojone. Czasami zdarzało się, że mieli wodę, ale okazywało się, że ta woda na przykład jest słona albo gorzka, nie nadaje się do picia. To wywoływało reakcje właśnie w postaci narzekania, szemrania i tego typu postaw. Bóg tego się nie akceptował tego. Widzimy, że Bóg na to reagował, mówił, źle postępujecie, źle się zachowujecie. Przecież Bóg wiedział, w jakiej są sytuacje, że to są warunki bardzo trudne. Oni zmierzali do ziemi kananejskiej, do ziemi obiecanej i tam mieli mieć dobrze, ale w czasie wędrówki było trudno, były warunki trudne. Jak my się zachowujemy, kiedy w naszym życiu pojawiają się braki? Kiedy pojawiają się potrzeby? Słuchajcie, są braki i potrzeby, które są rzeczywistą realnością, są rzeczywiste. Nie mamy, albo mamy skromne środki do życia, albo ktoś straci pracę, pojawiają się zaległości, rachunki niezapłacone i tak dalej. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś podstawowe rzeczy w życiu. I to są realne potrzeby, realne braki. Ale też w naszym życiu jest bardzo wiele tak zwanych potrzeb, które powstają w wyniku porównywania się z innymi. Nie, że one są naprawdę rzeczywiste, ale one się pojawiają w naszym życiu na bazie porównywania się z innymi, że ktoś już nas przeskoczył 10 razy i my jesteśmy z tyłu i więc porównując się widzimy braki, widzimy potrzeby. A więc są i te rzeczywiste i te, no bym powiedział, nie do końca rzeczywiste, wynikające właśnie z tego porównywania się. I znów posłuchajmy, co o tym wszystkim mówi sługa. A sługą tutaj będzie i przykładem apostoł Paweł. I znów list do Filipian, rozdział 4, wersety od 10 i poniżej, mówi w ten sposób. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście ku temu sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku. Nie mówię tego z powodu potrzeby, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Umiem się ograniczyć, gdy się pojawiają w moim życiu potrzeby. Umiem znosić niedostatek. Umiem cierpieć nawet głód. Umiem to robić. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. I to wskazywało, że to był prawdziwy sługa. Prawdziwy sługa, który był tak wewnętrznie ukształtowany, że był w stanie przyjąć z pokorą różnego rodzaju okoliczności w swoim życiu. Był w stanie z pokorą przyjąć okoliczności obfitości, kiedy mu się powodziło i dobrze się mu żyło w jakimś okresach. Był w stanie przyjąć te okoliczności. I był w stanie też z pokorą przyjąć to, kiedy znalazł się w trudniejszych sytuacjach, w trudniejszych okolicznościach. Umiem być sługą w potrzebach, a niekoniecznie staje się to dla mnie podstawą i powodem do narzekania, szemrania, do zawiści, zazdrości i różnego rodzaju całego szeregu negatywnych emocji i postaw, albo też do pewnego rodzaju działań, które mogą się negatywnie później odbijać na naszym życiu. Jeszcze czasami można spotkać gdzieś chrześcijan, u których jest bardzo skromnie, bardzo biednie. Drewniane krzesło chwiejące się, stół może jeszcze już nie najnowszej generacji. Wiecie, ale aż miło usiąść i posiedzieć i posłuchać. Aż miło posiedzieć, nawet się do domu nie chce i spędzić czas, godzinę, dwie. Skromnie, ale jakoś ciepło, jakoś dobrze. A może być zupełnie przeciwieństwo tego może być, że możemy w dostatek opływać, ale nie będzie tego smaku, nie będzie tego soli, nie będzie tej soli, nie będzie tej chrystusowej woni. A więc, drodzy, pamiętajmy o tym, że sługami chrystusowymi okazujemy się także w potrzebach. Jaką przyjmuję postawę życiową? Jak się zachowuję? Czy jest to coś godnego Chrystusa? No już nie chcę powiedzieć, że czy aż to może być czasami przykre, czy wręcz żenujące. Drodzy, i kolejna rzecz, o której mówi apostoł Paweł, w czym okazujemy się sługami Bożymi, wracając do tego drugiego listu do Koryntian. Jeszcze jedną rzecz, w utrapieniach. Tam jest już to słowo, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w utrapieniach. Utrapienie To jest kłopot, zmartwienie, zgryzota, udręka, troska. Są różne rzeczy, które nas trapią. Trapią nas choroby, trapi nas brak uzdrowienia, trapi nas zachowanie i postawa naszych dzieci, trapi nas konflikt w rodzinie, zła atmosfera w pracy, trapi nas czasami sytuacja w kościele. I celem utrapień jest spowodować, żebyśmy się trapili. Tak, celem utrapień, które przychodzą do naszego życia, jest spowodować to, żebyśmy się zamartwiali, żebyśmy się trapili. Żebyśmy stracili wszystkie te pozytywne cechy bycia w Chrystusie, a więc Bożego pokoju, aby nas to ograbiło z wszelkiej formy radości w Panu, nadziei, zwycięstwa w Panu. Po prostu celem utrapień jest to, żebyśmy się trapili, bez końca trapili. I znów powołam się na przykład człowieka, któremu w życiu utrapień nie brakowało. I może was to zdziwić, chyba że już kiedyś o tym wspomniałem, ale człowiekiem, któremu w życiu utrapień nie brakowało, to był Dawid, pasterz, a później król. To był człowiek, gdybyśmy jego życie przeanalizowali, prześledzili, to byśmy widzieli, jakie utrapienia w swoim życiu ten człowiek przeżył. Wystarczy wziąć wycinek jego życia. Oczywiście te utrapienia miały różne źródła i przyczyny. Nie chcę tego teraz analizować, ale na przykład Dawid obserwował, jak, czy wiedział o tym, jak jego pierworodny syn dopuścił się haniebnego czynu wobec swojej siostry. Dawid o tym musiał wiedzieć. On później, Dawid musiał, widział, patrzył na to, jak później drugi syn, czyli brat tej Tamar, zamordował jego pierworodnego, Amona. Po prostu brat zabija brata. Syn Dawida zabija syna, jego syna. Dawid musiał na to patrzeć. A później musiał uciekać przed swoim synem, przed Absalomem, który chciał go zabić. Dosłownie jego syn, tak, który wyszedł, który był kością z jego kości, chciał go zabić, chciał mu odebrać królestwo. To były prawdziwe, realne utrapienia, które przeżywał król Dawid. Doświadczał tego w swoim życiu. A można by je mnożyć, patrząc na historię życia tego człowieka. Można by jeszcze wiele innych sytuacji pokazać, które były wielkim utrapieniem jego duszy i zmartwieniem jego serca. Ale mamy, nie wiem, czy powiem, czy tylko dzięki temu, na pewno nie tylko dzięki temu, ale mamy przez to wiele psalmów. Psalmów Dawida. I psalm 9, werset 14 mówi tak: zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz na utrapienie moje, spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą, Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci. Panie, spójrz na utrapienie spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą, ale Ty, Panie, podnosisz mnie z bram śmierci. Dawid wołał do Boga. Psalm 31,8 mówi: raduję się i wesele łaską Twoją, gdyż wyjrzałeś na niedolę moją, poznałeś utrapienie duszy mojej. Ale ja się raduję łaską Twoją, wesele się zbawieniem Twoim, tym, co Ty dajesz, mimo tego, że poznałeś utrapienie mojej duszy. I właściwa postawa przed Bogiem w utrapieniach, to jest już tak bardzo znany fragment z Listu do Filipian, 4 rozdziału, gdzie Boże Słowo mówi: nie martwcie się, bo tu mamy tłumaczenie, nie troszcie się, ale tam jest słowo: nie martwcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Sługa Boży swoje troski, swoje zmartwienia, swoje utrapienia przynosi do Boga, stara się przedłożyć Bogu. Nie chce sam gryźć się tymi sprawami i rozwiązywać je sam, bo nie jest w stanie je sam rozwiązać i nie jest w stanie swoją zgryzotą, swoją troską wpłynąć jakkolwiek pozytywnie na to, co się dzieje. Jest to niemożliwe. On stara się całkowicie swoje zmartwienia i troski przedkładać przed Boży tron. Zamyka się sam na sam z Bogiem. Pada przed Nim na kolana, mówi: Boże, nie jestem w stanie tego udźwignąć, albo nie mam siły tego udźwignąć, ale składa to przed Pana, przynosi to do Niego. To jest postawa Bożego sługi w tych konkretnych, bardzo trudnych sytuacjach. I obietnice Bożego Słowa, jakie pojawiają się dalej w psalmów 46,2: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Nie ma pewniejszej pomocy niż Bóg we wszystkich utrapieniach i udrękach duszy, które musimy w różnych sytuacjach przeżywać. I my to odkrywamy, będąc sługami, zwracając się do Boga, Jego życie stawiając przed Nim. A inny psalm mówi 94:19: pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Pociechy Twoje, Panie, rozweselają moje serce. Nie jakiś cielesny sposób dodania sobie radości, ale Twoja pociecha, Panie, mnie rozwesela od Ciebie we wszystkich moich utrapieniach. I tak dalej możemy znajdować w Bożym Słowie wiele takich stwierdzeń, które nas zachęcają bardzo głęboko, abyśmy nasze życie stawiali przed Bogiem w utrapieniu. A nie nieśli tego sami. Nie starali się sami temu podołać, bo nie dasz rady, a będziesz tylko umęczony i udręczony. Wracając do tego fragmentu z drugiego listu do Koryntian, gdzie jest powiedziane, że we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. Chcę teraz zaakcentować to słowo we wszystkim. A dalej są wymienione tylko niektóre rzeczy. Może z 15 tych rzeczy jest wymienione. Ale chcę teraz zwrócić uwagę na to słowo we wszystkim. Bo ono otwiera przede mną możliwość zobaczenia tego, że każda okoliczność życiowa jest dla mnie wyzwaniem, abym się okazał Bożym sługą. Niekoniecznie te, tylko które tam są wymienione. We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. Zauważyłem coś takiego, tym się chcę z wami podzielić, że nieraz chrześcijanie wypowiadają takie sądy, wypowiadają takie myśli. Mówią w ten sposób: gdyby moje życie wyglądało inaczej, gdybym nie musiał tyle pracować, gdybym nie musiał być tak zajęty zawodowo, gdybym nie musiał tyle pracować, by zarabiać, to wtedy na pewno służyłbym Bogu. Wtedy na pewno mógłbym więcej się zaangażować, więcej czasu poświęcić na służenie Bogu. Tego już nie wypowiadamy, ale może się zdarzać, że czasami tak myślimy. O, gdyby nie ta moja rodzina, która jest taką przysłowiową troszeczkę kulą trzymającą mnie. Gdyby nie mój dom, który mnie tak absorbuje. Gdyby nie obowiązki rodzinne, to ja bym służył Bogu także hej. Żeby inni mogli naprawdę aż pozazdrościć. Gdybym ja nie musiał tyle czasu poświęcać na mój dom rodzinny, na moje obowiązki domowe, to wtedy byłbym tak zaangażowany, że inni mogliby mieć ze mnie przykład. Ale teraz nie mogę, no bo przecież jestem związany z moim życiem zawodowym, pracą, obowiązkami, domem, rodziną, więc to, co mi pozostaje, to jest tak niewiele, że no tylko to niewiele mogę dać. Chcę powiedzieć, nic błędniejszego. I zilustruję to na przykładzie. Jeśli ktoś nie umie pływać, to mu nie pomoże to, że pójdzie na inny basen. Bo jeżeli nie umiesz pływać w tym basenie, to nie będziesz pływał w żadnym basenie. Jeśli nie umiesz pływać w akwaparku, to nie będziesz też umiał pływać na międzyszkolnym basenie. To jest zupełnie inne podejście do kwestii, do zagadnienia. My musimy zrozumieć to, że Bóg nas powołał, żebyśmy byli sługami. I Bóg ci nie mówi, żebyś rzucił swoje obowiązki, rzucił swoją pracę i wtedy zaczął mi służyć, ale Bóg mówi, uczy cię, bądź sługą w tym miejscu, w którym jesteś, bądź sługą. Bądź moim sługą w miejscu pracy, bądź moim sługą w domu, w rodzinie, bądź moim sługą w tych okolicznościach, w których znalazłeś się i przyszło ci żyć. Czy Boże Słowo nas naucza, że mamy teraz wszyscy rzucić pracę i zacząć i oddać się poświęceniu dla Pana? Boże Słowo naucza wręcz przeciwnie, czegoś innego. Naucza nas, że mamy pracować, mamy zarabiać na siebie. Kto nie chce pracować, niech nie je. Boże Słowo nas naucza, że mamy swoje obowiązki pełnić w sposób rzetelny, uczciwy, tak jak trzeba to robić, żeby Bóg był w tym uwielbiony. A nam się marzy, nam się wydaje, że gdybyśmy zmienili coś wokół naszego życia, rozgonili te niesprzyjające okoliczności, to nagle byśmy się stali wielkimi sługami Bożymi. Jesteś w błędzie. Jesteś sługą Bożym albo nim nie jesteś. Jeżeli jesteś sługą Bożym, to będziesz nim, nawet w tych swoich trudnych okolicznościach, jak mówi apostoł Paweł. Okazujemy się sługami Bożymi w więzieniach, w kłopotach, w trudnościach, w czuwaniach, w postach, w obowiązkach, w obciążeniu, w doświadczeniu, wszędzie, we wszystkim. Okazuje się sługą Bożym. Więc nie myśl o swojej żonie w ten sposób, że jak zacznie ci sprzątać dom, sama wysprząta, sama ci wszystko ugotuje, wypierze ci skarpetki, koszulę ci wyprasuje, to będziesz miał więcej czasu, żeby służyć Bogu. Sprzątaj ubikację i chwal Pana. Sprzątaj ubikację i dziękuj Panu Bogu, że możesz to robić. Wykonuj swoje obowiązki rzetelnie i bądź sługą Chrystusa tam, gdzie cię Bóg postawił. To, co ci dał, to jest twoje życie. Ja mam inne życie, ja mam moje życie i moje okoliczności są inne i ja mam być sługą w moim życiu, w moich okolicznościach, a ty masz być sługą Chrystusowym w twoich okolicznościach. Nie myśl o tym, że nagle gdybyś rozburzył swoje życie, przerzucał te wszystkie okoliczności, nagle byś się stał wielkim sługą Chrystusowym. To nie jest sprawa okoliczności. Wrócę do tego, co powiedział pastor Wurbrand na początku. Więzienie nie stanowi przeszkody, aby prowadzić owocne chrześcijańskie życie. To, że masz dom, rodzinę, dzieci, obowiązki, pracę, to nie stanowi przeszkody, żeby prowadzić owocne chrześcijańskie życie. Problem jest tu, wewnątrz, w nas. I Bóg uczy nas czegoś innego. Już się zbliżam do podsumowania, do finału. Bóg uczy nas, abyśmy byli sługami Chrystusa. Bóg tego nas uczy w życiu. A bycie sługą Chrystusa to jest nasza postawa, nasz charakter, nasze wnętrze. To jest to, kim jesteśmy przed Bogiem. I wtedy niezależnie, gdzie Bóg nas postawi, będziemy Jego sługami. Na ile potrafimy, na ile jesteśmy przemienieni. Na ile jesteśmy ukształtowani, będziemy Mu służyć, a nie będziemy psioczyć i narzekać na to, co nas otacza. Możemy cały czas próbować tylko zrzucać wszystko na okoliczności, a one i tak się tak szybko nie zmienią, albo się w ogóle nie zmienią. Bóg je po coś postawił w twoim życiu. Jeszcze to chcę powiedzieć. Okoliczności w twoim życiu Bóg w jakimś celu postawił. One są tobie niezbędne. Musisz w tym razie zacząć się rozmijać z Bożą wolą. One są niezbędne dla ciebie. Dziękuj Bogu za nie. I chwal Pana w swoim życiu i dąż, aby być Jego sługą. I podsumowując to, co miał apostoł Paweł na myśli, to już powiedziałem, ale jeszcze powiem, okaż się sługą Bożym. Okaż się sługą Bożym w własnej rodzinie. Okaż się sługą Bożym wobec swoich dzieci. Okaż się sługą Bożym w miejscu swojej pracy. Okaż się sługą Bożym w zborze. Okaż się sługą Bożym wobec sąsiadów. Okaż się sługą Bożym, bo to jest ten cel, do którego Bóg nas naprawdę prowadzi. I to kształtuje w naszym życiu. I chcę was zaprosić do modlitwy. Chcecie powstać wspólnie. Chcemy wspólnie powstać.